pouczać nasze uparte i leniwe umysły. Prosimy, aby Twoje światło oświetliło mroki naszego rozumowania i tym bardziej naszego postępowania. Prosimy, abyśmy kroczyli w Twojej światłości. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek będzie urywkiem, który przeczytał Mariusz z Ewangelii Łukasza, Maria i Marta, prawdziwa gościnność. I jest to urywek, który nie jest taki prosty, jest dość trudny. Ja bym powiedział, tak zgaduję teraz, ale wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, gospodynie, wydaje się, że ten taki jest tym bardziej podwójnie jakiś niezrozumiały ten urywek. Dlatego, że znamy przykłady kobiet, które czy może są leniwe, czy może po prostu są full relax, są zrelaksowane. I kiedy są goście w domu, to jakoś one się tym nie przejmują, niczym się nie przejmują. Podczas gdy cały ciężar często spada na kogoś innego. No i teraz o co tu chodzi w tym urywku? Bo tutaj wygląda na to, wydaje się, że Jezus wyraźnie napomina tą, która ciężko pracowała, uwijała się wokół różnych rzeczy, które należało zrobić, że ta została napomniana, a ta, która może wydawała się jakaś taka zrelaksowana, siedziała, usiadła sobie i słuchała, że ta została wywyższona. O co tu chodzi? Coś tu... No jest jakiś zgrzyt. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ten urywek jest o gościnności, jak już wspomniałem, jak to zresztą widać. Też cały kontekst tego urywka jest o gościnności. Jeżeli odwrócicie kartkę, to znajdziecie tuż przed tym urywkiem urywek zeszłoniedzielny, przypowieść o miłosiernym Samarytanie, który... kto tak naprawdę jest bliźnim, kto okazał mu jakąś przychylność i gościnność. I również jeżeli popatrzycie w przód, to znajdziecie tego urywka, to znajdziecie rozesłanie apostołów i też jest kwestia gościnności. Pamiętacie, ci, którzy was ugoszczą, którzy was przyjmą, że spłynie wasze błogosławieństwo na nich, a ci, którzy was nie ugoszczą, że macie strząść wasz pył z waszych stóp na świadectwo przeciwko nim. Tak więc ten urywek mówiący o gościnności jest również otoczony gościnnością i również pierwszy, jeżeli jeszcze pamiętacie, pierwszy urywek, który dzisiaj usłyszeliśmy, który Mariusz przeczytał, też dotyczy gościnności. Przychodzą do Abrahama goście. I ten, zachęcam was, przeczytajcie jeszcze raz ten urywek. Tam mamy takie słowa jak szybko, pobiegł, tego typu rzeczy. Czyli gościnność oznacza, wyraźnie było widać, że się przejął tą gościnnością, ale jego gościnność górowała nad tą, którą widzimy tutaj, gościnnością, którą otoczyła Marta, naszego Pana. Słuchajcie, kiedyś dużo mówiło się o przysłowiowej polskiej gościnności. Chyba wciąż się dużo mówi. Nie wiem, wszystkie nacje lubią się tak pocieszać różnymi rzeczami. My się pocieszamy, że nasze szkoły są najlepsze, a już się może okazać, że wcale tak nie jest. Może już się okazać, że te szkoły, które ja pamiętam, które niektórzy z nas tutaj siedzących pamiętają, to wcale nie są może już takie szkoły, które są obecnie. Ale podobnie jeśli chodzi o tą gościnność, o tak przysłowiowa polska gościnność. Nie wiem czy wy, ale ja odnoszę wyraźne wrażenie, że coś się jednak zmieniło w tej materii. Wydaje się, że ta gościnność polska przysłowiowa nie jest już tym, czym kiedyś była. Ja mam takie wrażenie. I przykładów nie chcę podawać, bo nie wypada. nawet z własnego jakiegoś podwórka, najbliższego, znajomych, rodziny. Ale wydaje mi się, że za komuny, kiedy w zasadzie nie było niczego, a wszystko było zdobyczne, ludzie jakoś bardziej byli skłonni, żeby zapraszać siebie nawzajem i żeby naprawdę ugościć się niesamowicie. Wydawałoby się, że kryzys jest mitem na podstawie tego, jak stoły były zastawione. Podczas gdy teraz jakoś to się staje ciężarem. Wyjątkowym ciężarem dla ludzi i już ludzie bardziej jakoś z większą ostrożnością do tej kwestii podchodzą. I wiadomo, że gościnność kosztuje pieniądze. Jest jakiś koszt, który będziesz musiał ponieść, ale ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na inny, szczególny koszt gościnności i na ten koszt, wydaje mi się, ten urywek zwraca właśnie uwagę. Widzimy werset, zobaczcie jeszcze raz, werset 39-40. Ta, czyli Marta, miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała Jego głosu. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Wydaje się, że głównym zagrożeniem gościnności jest tak naprawdę brak czasu. I pamiętacie zeszły tydzień, a jeżeli nie, to na pewno i tak pamiętacie przypowieść o miłosiernym, dobrym Samarytaninie. Tam wydaje się, że to był główny problem. Kiedy ktoś idzie drogą, to zwykle podróżuje. Kiedy jedziemy autem, zwykle gdzieś zmierzamy. I wydaje się, że głównym problemem tych, którzy minęli człowieka potrzebującego pomocy przy drodze, głównym problemem był brak czasu. I teraz jeśli chodzi o zagrożenie dla gościnności, to wydaje się, że brak czasu jest głównym zagrożeniem. Wszyscy jesteśmy zajęci, wiecznie zajęci, strasznie zajęci. Wydaje się, że to jest naprawdę, czasami mówimy, o, nasze czasy są jakieś takie szczególne, że wszyscy są zajęci, ale wydaje się, że no, ludzie byli zajęci, czy to w starożytności, czy obecnie. To jest coś, co jest częścią po prostu naszego życia. Nie jesteśmy w tym względzie w żaden sposób jacyś szczególni. Ale wydawałoby się, że żyjemy w świecie technologii i wiele rzeczy mamy naprawdę ułatwionych. Bez wychodzenia z domu możemy załatwić strasznie dużo rzeczy. Nie musimy już stać obecnie na poczcie, w kolejkach, żeby opłacić rachunki. Nie musimy chodzić po biurach podróży, żeby kupić bilety lotnicze czy jakąś wycieczkę. Mamy telefony komórkowe, dzięki którym jesteśmy w stanie załatwić wiele różnych rzeczy, nawet podczas robienia innych rzeczy, na przykład podróżowania, załatwiamy inne rzeczy. I wydawałoby się, że powinniśmy mieć więcej czasu, a jednak jeszcze bardziej go nam brakuje. Tak więc o co tu chodzi? O co tu chodzi? Brak czasu to oczywiście, jak wiemy, jak zaraz jeszcze bliżej się przyjrzymy temu urywkowi, brak czasu to głównie oczywiście brak odpowiednich priorytetów. Tak jeśli chodzi o dobrego Samarytanina, tak jeśli chodzi o Marię i Martę, brak czasu czy brak gościnności tak naprawdę sprowadza się do braku odpowiednich priorytetów. Pamiętacie na przykład, wszyscy tu pewnie wszyscy byli studentami. Pamiętacie, co odpowiada student, kiedy zaproponujecie mu cokolwiek? Student odpowiada: nie mam czasu, muszę się uczyć. Nie mam czasu, muszę się uczyć. Nie mogę teraz. Podczas gdy tak naprawdę znajduje czas na wszystko, na co chce znaleźć czas. A nie tak, taka jest zasada. I naprawdę tak się też dzieje z nami. Zobaczcie, przeczytam wam tylko pierwszy werset, żeby wasze myślenie wpadło na te tory. Ewangelia Łukasza 14:16. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką ucztę, wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Pamiętacie tą przypowieść, kiedy zaprosił wielu? No i teraz poczęli jeden po drugim, poczęli się wymawiać. Pierwszy rzekł coś tam, drugi rzekł coś tam, coś tam. Czy któryś rzekł: nie mogę przyjść na twoją wieczerzę, którą wyprawiłeś, bo będę leżał do góry brzuchem? No żaden, nie padło takie stwierdzenie. Tylko każdy miał jakąś przyczynę. Każdy miał jakieś uzasadnienie, dla którego po prostu nie był w stanie czegoś zrobić. Widzicie, tak to jest z nami, że nasze dni są wypełnione rzeczami. Zwykle nie spotyka się kogoś, kto byłby miał taki... Lenistwo na tym nie polega, innymi słowy. Czy najczęściej nie polega na leżeniu przez dzień cały do góry brzuchem. Pytanie tak naprawdę sprowadza się do tego, czy nasze dni wypełnione są właściwymi rzeczami. Czy nasze priorytety są takimi priorytetami, jakie być powinny, a nie to. I tak naprawdę kwestia, czy jesteśmy leniwi, sprowadza się właśnie do tego pytania. Czy to, aby na pewno są te rzeczy, które są najważniejsze, czy aby na to powinienem poświęcić swój czas? W liście do Tesaloniczan czytamy w trzecim rozdziale, w drugim liście do Tesaloniczan, apostoł mówi: bo słyszymy, że niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Biblia Gdańska. Czyli nieporządne życie nie polega na tym, i nic nie robienie, zwróćcie uwagę, bo tak słowo natchnione mówi, nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale nic nie robienie to jest równoznaczne niepotrzebnymi rzeczami się zabawiając. W pierwszym Tymoteusza 5:13 czytamy: owszem, te próżnując uczą się chodzić od domu do domu, a nie tylko są próżnujące, ale też świegotliwe, niepotrzebnymi rzeczami się bawiące, mówiąc, co nie przystoi. I też podobnie Biblia Gdańska. Świegotliwe, czyli po angielsku, o ile się nie mylę, busy bodies, czyli takie zajęte, wszędzie ich pełno. Ale tak naprawdę wszystko, całe to zajęcie, cały ten ruch, który stwarzają, jest po prostu niepotrzebny. I to sprowadza się częstokroć do po prostu zbyt wielu niepotrzebnych słów. Tak więc pamiętajmy, jaka jest przypadłość leniwca. Leniwiec nie jest taki, co nic nie robi, ale jest bardzo zajęty. I teraz ten przerażający urywek przerażający, dotyczący, który chyba jest najstraszniejszy, który dotyczy tej kwestii, to znajduje się w Księdze Przypowieści 26:16. I brzmi następująco: leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jestem leniwą osobą, jeżeli ktoś przyjdzie i mi coś powie, że słuchaj, no ale nie powinieneś zrobić tego albo tamtego, czy nie lepiej by było to zrobić lub tamto, ja będę mu w stanie uzasadnić, dlaczego nie mogę. Dlaczego akurat nie mogę zrobić tej czy tamtej rzeczy. I nawet 7 mędrców, jeden po drugim, będzie przychodziło do mnie, a ja każdemu będę w stanie uzasadnić i wyjaśnić, dlaczego to, co robię, jest właśnie najwłaściwsze. Słuchajcie, to jest przerażający werset, dlatego że tak naprawdę nie ma dla nas absolutnie żadnego ratunku. To jest dramat naszego życia. Jesteśmy skazani na zatracenie, o ile Bóg się nad nami nie zlituje. Bo to jest dokładnie tak wygląda nasza przypadłość. O ile Bóg nie okaże nam łaski, o ile nie jesteśmy też w kościele, gdzie jest wiele różnych par oczu, wiele różnej zachęty wokoło nas, my sami doprowadzimy siebie, będziemy tak mądrzy, że nawet 7 mędrców udowodnimy, że są głupi w porównaniu z naszą, w cudzysłowie, mądrością. Słuchajcie, świat wokół nas prezentuje różne roszczenia względem nas i naszego czasu. Takie banalne stwierdzenie. Ale są roszczenia i oczekiwania i mamy do czynienia, innymi słowy, z różnego rodzaju presjami, które się pojawiają. I czasami to wcale nie jest tak prosto, by rozeznać, co należy, którą z tych rzeczy należy czynić, a którą należy porzucić. Co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. I dlatego nasz Pan odpowiada skarżącej się Marcie, że na przykład jej siostra wybrała lepszą cząstkę. I zwróćcie uwagę, że werset 38 mówi, a gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Czyli to Marta go zaprosiła, czyli to Marta okazała tą inicjatywę i gościnność, by przyjąć go do swojego domu. Ale jak się okazuje, wyglądało na to, że jednak Maria okazała mu większą gościnność. Słuchajcie, gościnność, tak jak słyszeliśmy w pierwszym urywku, gościnność, którą okazał Abraham i jego żona gościom, którzy zawitali do ich namiotu, gościnność sprowadza się przede wszystkim do jednej rzeczy, do okazania szacunku gościowi, czyli do otoczenia go chwałą, a chwała, to wiecie oczywiście doskonale, jak słyszycie chwała, to od razu myślicie ciężar. Kiedy słyszycie chwała, powinniśmy od razu momentalnie w biblijnym rozumowaniu, języku myśleć ciężar. Czyli jeżeli otaczamy kogoś szacunkiem i chwałą, czyli ciężko go ważymy zamiast lekkoważenia, czyli lekceważenia. I tak gościnność to przede wszystkim, w jaki sposób okazujemy tą chwałę i szacunek. No gościnność to przede wszystkim słuchanie. Gościnność to przede wszystkim słuchanie, a nie mówienie i opowiadanie gościowi, ale raczej zadawanie pytań. Naprawdę niektórzy pośród was są mistrzami w tej kwestii. I oczywiście kiedy jesteście, macie żony, macie mężów, oczywiście gościnność jest tym bardziej ułatwiona, dlatego że jest jakiś podział ról. Ktoś może siedzieć, otaczać gości szacunkiem i chwałą. W jaki sposób? Zadając pytania. I zadając pytania nie takie dla pytań, ale naprawdę pytania, które dotyczą życia gościa, ale też zadając pytania, w których się orientujemy, że ktoś jest ekspertem, że ktoś naprawdę wie, o czym mówi, że to jest coś, w czym on znajduje swoje spełnienie. I zwróćcie uwagę, że Abraham po tym, jak się nabiegał, biegł tu szybko, śpiesznie, bo to jest rzecz istotna, żeby było najlepsze jedzenie, ale to nie jest ta najistotniejsza rzecz. A później co zrobił? Później stanął i słuchał. Co więcej, ten urywek, pewnie nie pamiętacie, ale ten urywek, który Mariusz przeczytał, kończy się tym, że również Sara słuchała. Co prawda szybko się uwinęła, wszystko to zrobiła, ale stanęła później przy drzwiach, czy przy wejściu do namiotu i słuchała całej wymiany, która miała miejsce. Tak więc słuchanie, gościnność, do tego się sprowadza się do ciężkoważenia zamiast lekkoważenia tego, który przyszedł do naszego domu. Oczywiście gościnność nie jest opcją dla wierzącego, ale gościnność jest bezpośrednim owocem naszego nawrócenia. Gościnność to co? To jest praktykowanie tego, co stało się naszym udziałem, czyli łaskawości. Jeżeli łaskawość stała się twoim udziałem, zasmakowałeś, jak ona smakuje, no to gościnność powinna być taką naturalną rzeczą, która powinna mieć miejsce w twoim domu. Gościnność to otwarty dom, to jest dom, w którym nie my chwalimy się naszymi osiągnięciami i mądrościami, ale jak powiedziałem jeszcze raz, do znudzenia, ale to dom, gdzie stawiamy na świeczniku gościa, który jest otoczony szacunkiem. Słuchajcie, kiedy ktoś mnie pyta o kondycję naszego kościoła, czasami pojawia się takie pytanie, to jak tam leci, jak się kościół ma. No to można mówić o liczbach, można mówić o różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że nie ma nic bardziej oczywistego niż ta właśnie jedna rzecz, ta właśnie jedna charakterystyka. Jeżeli dobrze jest z Kościołem, no to tym owocem, że dobrze jest, będzie właśnie gościnność. Będzie to, że zapraszamy siebie, że nawzajem, że otwieramy nasze domy, zamiast po prostu przychodzić do kościoła, odbębnić, co należy odbębnić i pochować się w naszych norkach, w naszych domach i robić to, co lubimy robić. Słuchajcie, źle się dzieje, jeśli dzieci naszego kościoła wzrastają bez gościnności. Kiedy na przykład nie będą widziały szczególnego traktowania gości. Kiedy nie będą widziały takich jakichś dziwnych rzeczy, że rodzice odstępują swoje wygodne łóżko, bo przyjechali goście i gdzieś indziej śpią na jakieś tapczana. Jeżeli czegoś takiego nie będą widziały, będą upośledzone. Mamy uczyć je gościnności, co więcej upewniać się, że są zaangażowane w to, co się dzieje. Tak więc gościnność powinna być przede wszystkim radością, a nie jakimś... To jest ciężar, wiadomo, że to jest wyzwanie, ale to powinna być przede wszystkim radość i spełnienie. I oczywiście one momentalnie zobaczą, odczytają, co to naprawdę, jak rodzice reagują na wieść, że o, ktoś ma przyjechać. No. 1 Piotra 4,9 mówi: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. No nie. Jeżeli już okazujesz, to już okazuj szczerze. Rzymian 12,13: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. No i słynny Hebrajczyków 13,2: gościnności nie zapominajcie. Niech wam nie umknie ten aspekt. Niech wam życie nie umknie, bo jesteście tak wściekle zajęci. Żeby wam nie umkło to życie i nagle się okaże, że żyliście tylko dla siebie. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Dziwny werset, no nie? 1 Tymoteusza 5,10. sprawiedliwa kobieta, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I oto sprawiedliwa kobieta, gościny udzielała. Zwróćcie uwagę, że w tym wersecie, w tym urywku, ta miała siostrę, na imię jej była Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Maria siedziała u stóp Jezusa i to od razu momentalnie powinniśmy odczytywać biblijnym językiem, tak jak chwała to ciężar, wzburzone morze, to nienawrócone narody. I teraz Maria u stóp Jezusa oznacza, ta lokalizacja oznacza jedną rzecz, oznacza ucznia. Ucznia, według schematów biblijnych, oto Maria zajęła miejsce ucznia. I pewnie, nie wiemy dokładnie, ale możemy się domyśleć, że pewnie to mogło poirytować głównie jej siostrę. Po prostu Maria była według niej na nieodpowiednim miejscu. Jezus natomiast, chwaląc Marię, wskazuje, że wybrała lepszą cząstkę. Wskazuje, że i w pewnym sensie Jezus dokonał, nasz Pan dokonał tutaj wielkiego przetasowania, wielkiego połamania różnych konwenansów. I to oczywiście nie oznacza złamania tych wszelkich schematów w taki sposób, że pastorem czy głosicielem słowa podczas nabożeństwa może być kobieta, bynajmniej, dlatego że apostoł wyraźnie mówi, jakie schematy mają panować w domu Bożym, ale jednocześnie nasz Pan wskazuje, oto nadchodzi czas, już nadszedł, że tak naprawdę nie ma, straszne, ani Żyda, ani Greka. Że nagle już Słowo Boże przyjdzie w jakimś pospolitym, wulgarnym, pospolitym języku, a nie natchnionym języku hebrajskim. Teraz ramy królestwa zostały otwarte i co więcej, już nadszedł czas, że nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. Że tak naprawdę wszyscy są równymi, z równą godnością i z równym przyjęciem przed tronem Bożym, uczestnikami Królestwa Bożego. Podczas gdy Marta nie mogła tego pojąć i z tą prawdą się rozminęła. Nasz Pan mówi, odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Opis naszego życia. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Tak więc wydaje się, że Jezus mówi tutaj o priorytetach. Ale jeśli chodzi o tę sytuację, to ta sytuacja też posiada pewne jakieś szczególne charakterystyki. Dlatego, że oto jest Pan, który jest, który przyszedł, którego ty próbujesz, Marto, ugościć. I teraz, gdybyś ty wiedziała, gdybyś poznała, z kim masz do czynienia, to oczywiście nie napomniałabyś go w taki sposób, jaki go napomniałaś. Dlatego, że to, zwróćcie uwagę, że to było nic innego, jak tylko dość ostre w słowach napomnienie. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Panie Jezu, innymi słowy, Marta mówi, coś ci umknęło. Czegoś nie zauważyłeś tej oto kobiety siedzącej u twoich stóp w nieodpowiednim miejscu, Co więcej, ta, która zostawiła mnie samą. Podczas gdy prawda jest taka, że Marto, gdybyś miała wiarę, gdybyś rzeczywiście wiedziała, z kim masz do czynienia i kto oto gości w twoim domu, to wiedziałabyś, że jemu takie rzeczy nie umykają. Że ty nie musisz się martwić, ty nie musisz go napominać, dlatego że on jest sprawiedliwością i w nim nie ma żadnego grzechu, żadnego zaniedbania, żadnego przeoczenia. Tak więc najwidoczniej pomyłka Marty może być nawet dość o wiele czy nieco jakkolwiek poważniejsza niż to się wydaje. Marcie się wydawało, jak już powiedziałem, że mistrzowi należy zwrócić uwagę, czegoś nie zauważył, pozwól, że ci pomogę, Panie Jezu, podczas gdy prawda jest taka, że jemu absolutnie nic nie umknęło. Co więcej, chodzi o to, że nadeszła nowa jakość, nowa era, nowe przymierze przyjaźni z Bogiem. I teraz co nasz Pan mówi? Nasz Pan mówi jeszcze raz: Marto, Marto. To powtórzenie tak naprawdę oznacza: bardzo mi zależy na Tobie, zależy mi na Twoim losie, troszczysz się, kłopoczesz o wiele rzeczy. Jesteś bardzo zajęta, jesteś bardzo przejęta, jesteś bardzo zestresowana tymi różnymi presjami, które pojawiły się w twoim życiu. Ale tak naprawdę jednej rzeczy tylko potrzeba. Jest tylko jedna rzecz, która jest konieczna, która jest najważniejsza. I widzicie, wydaje się, że to nasze życie, czy ta nasza wiara jest taka skomplikowana, jest taka zagmatwana. Podczas gdy tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednej, czy nasz Pan tutaj wszystko sprowadza, całą naszą krzątaninę naszego życia, sprowadza do tej jednej najważniejszej rzeczy, a to jest słuchanie i zaufanie Jemu. Wszystkie nasze inne osiągnięcia przeminą, starania na nic się zdadzą, podczas gdy tak naprawdę bardzo niewiele potrzeba. Potrzeba tylko jednej rzeczy: ufnego pochwycenia się naszego Pana. I zobaczcie, Maria jest dla nas przykładem wiary, który dzisiaj nam przyświeca, co do którego, gdzie możemy się udać i otrzymać zachętę. Tak więc życie wiarą wcale nie jest takie skomplikowane. Życie wiarą tak naprawdę sprowadza się do priorytetów. Ale tak naprawdę, jeszcze tu uściślając, można powiedzieć, że życie wiarą sprowadza się do jednego priorytetu, do jednej rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Zwróćcie uwagę, słuchajcie, trudno nie rozminąć się z jakimś bogactwem, które zawiera ten jeden werset. Maria wybrała dobrą cząstkę, czyli rozpoznała, aha, to jest ten szczególny czas. Czyli ten werset, ten urywek nie tylko mówi o gościnności w ogóle, ale też mówi o tym szczególnym wydarzeniu, które miało miejsce w domu Marty. I Maria była w stanie rozpoznać, aha, to jest mój Pan. Aha, to jest coś, co jest najważniejsze. Tak, jedzenie, wszystkie te rzeczy mają znaczenie. I też w gościnności o te rzeczy chodzi. Ale zobaczcie, sami byście powiedzieli, czyż to nie jest prawda, że to jedzenie jest jednak rzeczą drugorzędną. Dlatego, że przecież gościnność mogą okazywać ludzie, którzy naprawdę niewiele posiadają, a jednak jest możliwe okazanie gościnności. Podczas gdy tutaj jest właśnie mowa o tym, że jest ten szczególny czas, szczególne wydarzenie. Maria rozpoznała, aha, to jest Pan. Słuchała tego, co było dla niej życiem. I teraz zwróćcie uwagę na ostatnie słowo, które nasz Pan mówi. Słowa, które kieruje do Marty. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, czyli wybrała to, co najważniejsze, ale która nie będzie jej odjęta. Widzicie, jest zapewnienie. Zapewnienie, że jeżeli ufasz mi, choćby nie wiadomo co się działo, choćby jedzenie przeminie, wszystkie jakieś dobra przeminą, zużyją się, wszystko zniszczeje i nie będzie potem śladu, ale jest cząstka, która jest coś, co trwa na wieki. I to nie jest brylant. Jakieś reklamy tutaj czy w Ameryce. Daj jej brylant. Trwa na wieki czy coś takiego. No tak, wszystkie rzeczy, nawet takie, które wydają się być najtrwalsze, na które możemy wskazać, jednak przeminą, ktoś je ukradnie albo je zgubimy. Podczas gdy jest jedna rzecz, którą ten, który nie kłamie, o której mówi, która nie będzie jej odjęta. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za zachętę Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że Ty ustalasz nasze priorytety, że w tym świecie, w którym tak łatwo się pogubić, zagubić, kiedy tyle rzeczy nas goni, popycha w różnych kierunkach, że w tym wszystkim najważniejsze jest, by trzymać się Ciebie, by trzymać się Twojego ludu. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty nas strzegł. Prosimy Ciebie, abyśmy nie zgłupieli, ale aby Twoja mądrość nas strzegła i nam towarzyszyła. Amen.